各位同学，大家好。
Dobrý večer, spolupraktikujúci. Mówiliśmy o różnych trudnościach i przeszkodach w praktyce. Mówiliśmy o tym, że często jest tak, że praktyka na odosobnieniu komuś może iść dosyć dobrze, gładko, bez większych przeszkód i ktoś taki całkowicie jakby poświęca się praktyce, w pełni angażuje się w praktykę na odosobnieniu. Natomiast napotyka trudności na co dzień w życiu. Ma trudności z różnymi sytuacjami, różnymi problemami na co dzień w życiu. Wtedy nie potrafi nieraz tej praktyki wykorzystać na co dzień. I często to zdarza się u osób, które właśnie za główny cel praktyki stawiają sobie poradzenie sobie z, właśnie z tymi trudnościami i usunięcie różnych przeszkód w umyśle, jeśli głęboko to w umyśle, różnych strapień, które właśnie nie pozwalają radzić sobie dobrze z różnymi sytuacjami w życiu. W związku z tym właśnie angażują się bardzo, bardzo silnie w praktykę, jednocześnie niejako zwracają się bardzo jakby do wewnątrz, w głąb umysłu, pragnąc właśnie uwolnić się, wyzwolić się od tych strapień. I w związku z tym najlepiej im idzie praktyka na odosobnieniu, ponieważ są tu takie warunki i długie okresy siedzenia, kiedy rzeczywiście można w pełni się poświęcić tej praktyce na macie, można się zwrócić całkowicie do wewnątrz i odnaleźć jakiś spokój i pewnego rodzaju bezpieczeństwo w tej praktyce. Tym niemniej, no, jakkolwiek byśmy się angażowali tu w praktykę i właśnie mieli takie nastawienie jakby zagłębiania się w umysł, jakby też jakby zastanawiania się nad różnymi swoimi strapieniami, to prędzej czy później taki okres praktyki czy takie odosobnienie, jak to, musi się skończyć i musimy wrócić do domu. A na każdego z nas czeka w tym codziennym życiu szereg zadań, szereg rzeczy do zrobienia, praca, różne nieraz trudne sytuacje, z którymi trzeba się zmierzyć. Być może czekają na nas ludzie, z którymi mamy jakieś związki. W każdym razie poza odosobnieniem no musimy jakoś przestawać z ludźmi, obcować z ludźmi, chcąc, nie chcąc. I często taka osoba, mimo iż na odosobnieniu, jest w stanie się w pełni angażować w tę praktykę, jako zanurzyć się całkowicie w praktyce, na co dzień w życiu właśnie ma problemy z radzeniem sobie z takimi sytuacjami i wręcz z jakimiś obawami podchodzi do tego, że trzeba będzie znowu się z tym mierzyć. I można powiedzieć, że szereg osób praktykujących spotyka się z tą przeszkodą i również szereg osób tutaj na tym odosobnieniu też ma taką przeszkodę, że nawet jeżeli tu potrafią się angażować w pełni w praktykę, to na co dzień w życiu jest to znacznie trudniejsze. I tutaj można powiedzieć, że takim głównym podejściem powinno być właśnie nauczenie się jakby tego, w jaki sposób radzić sobie z tym, jak się konfrontować z różnymi sytuacjami w codziennym życiu. Chodzi o taką jakby dostosowanie swojego nastawienia, skorygowanie swojego nastawienia i jakby nauczenie się, w jaki sposób też praktykować na co dzień w życiu. Żeby nie obawiać się tych sytuacji, tylko po prostu nie unikać ich. A może być właśnie taka tendencja do uciekania od tych problemów codziennego życia. Pewnego rodzaju taka eskapistyczna postawa, która sama w sobie też jest pewną przeszkodą w umyśle, pewną przeszkodą polegającą nawet na takim nastawieniu unikania problemów codziennego życia. A więc to, co jest potrzebne, to żeby zmienić swoje nastawienie i nie unikać tych sytuacji, tylko po prostu angażować się w nie, konfrontować się z nimi, nawet jeżeli to są różne trudne sytuacje, i by też wykorzystywać do tego praktykę. Jeszcze uzupełnienie poprzedniej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o praktykę na odosobnieniu, to oczywiście mamy na to ograniczony czas w związku z różnymi obowiązkami i zadaniami życia codziennego. W związku z tym no, tylko czasem możemy sobie pozwolić na udział w odosobnieniu. Powiedzmy, nawet jeżeli ktoś może brać udział w kilku odosobnieniach rocznie, albo powiedzmy nawet w jednym takim tygodniowym odosobnieniu miesięcznie, to i tak większość miesiąca by zajmują sprawy dnia codziennego. Zazwyczaj rzadko nas stać na jakieś tak często odosobnienia. Niektórzy z nas, powiedzmy, mogą sobie pozwolić na jedno tygodniowe odosobnienie w roku, czyli cała reszta roku, 51 tygodni, to są sprawy życia codziennego. Więc to też jest istotny powód, dla którego warto jakoś nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać właśnie efekty praktyki w życiu codziennym. Dzisiaj rano mówiliśmy o takiej głównej przyczynie tych problemów, czy tych przeszkód, o których teraz mówimy. Czyli takie trudności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego. Mianowicie takim zasadniczo głównym powodem tego jest to, że osoby praktykujące, które napotykają takie trudności, oddzielają praktykę od życia codziennego. Traktują te dwie sfery zupełnie rozłącznie, jedna bez związku z drugą. I to jest główna przeszkoda, która uniemożliwia takie nastawienie, czy takie postrzeganie praktyki. Jest to główna przyczyna, która uniemożliwia oczywiście połączenie tych dwóch sfer. I tutaj głównym rozwiązaniem tej sytuacji jest oczywiście zmiana nastawienia, czyli postrzeganie praktyki jako jednej całości, jako zarówno obejmującej, że praktyka obejmuje zarówno formalną praktykę, na przykład podczas odosobnień, czy formalnych okresów praktyki, ale również obejmuje sprawy życia codziennego, bez dzielenia odrębne, jakieś dwa zupełnie różne światy. I dopiero wtedy, jeżeli oczywiście tak całościowo postrzegamy praktykę jako taką tego rodzaju pełnię, wówczas możemy faktycznie wykorzystać owoce tej praktyki na co dzień. Ponieważ wtedy, jeżeli podczas formalnej praktyki czy na odosobnieniu jesteśmy w stanie rzeczywiście zagłębić się w stosowanie metody i dzięki temu zyskujemy spokój, jakieś wyciszenie umysłu, jakąś dozę klarowności czy jasności umysłu, wówczas możemy i jakieś poczucie siły. To jeżeli jakby dokonujemy tego podziału, to wówczas te efekty, pozytywne efekty praktyki będziemy odczuwać tylko w trakcie samej praktyki, w trakcie powiedzmy odosobnienia. Z chwilą, kiedy wrócimy do życia codziennego, zaczniemy się zajmować różnymi codziennymi sprawami, wtedy te efekty będą niedostępne, nie będziemy w stanie ich wykorzystać. Czyli chodzi o to, żeby nauczyć się, jak postrzegać praktykę jako całość i wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać te jakieś pozytywne właściwości czy efekty, takie jak jasność umysłu, spokój, jakieś wyciszenie, stosować je również na co dzień w życiu, do radzenia sobie z różnymi sytuacjami. I rzeczywiście wtedy ta praktyka będzie miała taki całościowy charakter. I co więcej, jeżeli naszym udziałem nawet stało się jakieś doświadczenie wejrzenia we własną naturę, czy doświadczenie oświecenia, to wtedy w sposób naturalny rodzi się w nas taki impuls do tego, żeby dzielić się tym doświadczeniem z innymi, dzielić się skutkami, jakimiś pozytywnymi skutkami tego doświadczenia z innymi. I wtedy nie tylko nie unikamy różnych sytuacji czy trudności życia codziennego, ale bierzemy za nie odpowiedzialność, ale nawet większą niż wcześniej, przed tym doświadczeniem. Mamy kontakty, czy nawiązujemy kontakty z większą liczbą osób i w sposób naturalny chcemy dzielić się tymi efektami tego swojego doświadczenia, czy efektami praktyki. I wtedy rzeczywiście ten spokój, ta klarowność umysłu działa w naszym życiu i w sposób naturalny jesteśmy dzięki tej klarowności w stanie lepiej rozpoznać, jakby widzieć różne sytuacje w życiu i spokojnie, jakoś z pewnym takim poczuciem siły wewnętrznej radzić sobie z nimi. Także z tego widać, że takim głównym, można powiedzieć, głównym sensem praktyki jest właśnie wykorzystywanie efektów czy doświadczeń, które zyskujemy dzięki formalnej praktyce na co dzień w życiu, bez oddzielania jednego od drugiego. I można powiedzieć, że to jest, taki jest główny cel praktyki.
Last part. Trying to temporarily isolate ourselves, but then return.
Oczywiście są takie okresy w naszym życiu, kiedy mamy potrzebę, żeby się wycofać z takiej aktywności codziennej. Rzeczywiście zaangażować się bardziej w taką formalną praktykę, ale prędzej czy później musimy wrócić do tego życia codziennego i powinniśmy wykorzystać te okresy wycofania się, odosobnienia właśnie do tego, żeby dzięki praktyce wypracowywać różne jakieś pozytywne rezultaty, zyskiwać tę klarowność, spokój umysłu. Ale jakby z takim zamierzeniem, żeby je potem wykorzystać na co dzień w życiu, jako jakby część praktyki życia codziennego. Podkreślamy tak tę kategorię praktykujących, mianowicie osoby, którym dobrze idzie praktyka, czy to w ogóle praktyka formalna, czy praktyka na odosobnieniu, ale napotykają trudności w swoim codziennym życiu, ponieważ mamy nadzieję, że osoby, które czegoś takiego doświadczają, będą mogły w jakiś pozytywny sposób zmienić swoje nastawienie i zmienić swoją sytuację. Wspominaliśmy też o innej kategorii praktykujących, mianowicie o tych osobach, które też jakieś notowują powodzenie, czyli dobre efekty, pozytywne efekty w praktyce, nie spotykają jakichś większych kłopotów, trudności w praktyce formalnej czy na odosobnieniu, ale są to osoby, które na co dzień w życiu też nie napotykają większych problemów. Ich życie jest stosunkowo łatwe, bez jakichś większych kłopotów. I to też są osoby, można powiedzieć, obie te kategorie osób postrzegają właśnie praktykę i życie jako dwie odrębne sfery, dwie rozłączne sfery. I osoba, która dobrze praktykuje i w życiu też nie ma większych problemów, po prostu po odosobnieniu, powiedzmy, wraca do domu, ale ta praktyka jakoś nie wywiera większego wpływu na życie takiej osoby. Dalej ma te same nawyki i to życie mało się zmienia. To też wynika z takiego postrzegania praktyki i życia jako dwóch rozłącznych sfer. Więc takim głównym tutaj rozwiązaniem tego jest rzeczywiście postrzeganie praktyki i życia jako jednej całości, nie oddzielanie ich od siebie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić w takiej sytuacji. Mianowicie w każdym z nas, w umyśle każdego z nas są pewne pozytywne właściwości, pozytywne cechy czy atrybuty, które, można powiedzieć, są nam wrodzone. Można to nazwać pewną taką wrodzoną wewnętrzną cnotą, którą dysponujemy, pewnymi takimi zdrowymi cechami. I to, co można robić, to jakoś tak świadomie rozwijać, kultywować te cechy, te pozytywne cechy. Jeżeli tak robimy, wówczas nie tylko my sami na tym zyskamy, ale również zacznie się to przejawiać na co dzień w naszym życiu. Będzie niejako przejawiać się w tym, co robimy, w naszym zachowaniu, w tym, co mówimy, w kontaktach z innymi ludźmi. I wtedy też ta nasza sytuacja życiowa zacznie ulegać zmianie. Także to są te, można powiedzieć, dwie główne rzeczy, które można zrobić w takiej sytuacji, aby praktyka przynosiła jakieś takie realne zmiany, pozytywne zmiany w naszym życiu. Pierwsza to zmiana nastawienia, czy zmiana spojrzenia na relacje praktyki i życia, nie postrzeganie ich jako rozłącznych sfer. A druga rzecz to kultywowanie w sobie tych pozytywnych, wrodzonych, pozytywnych właściwości, rozwijanie ich i pogłębianie. I w ten sposób nie tylko wpłynie to na nasze życie codzienne, na radzenie sobie lepsze z różnymi problemami w życiu, czy z różnymi sytuacjami, ale też niejako zasili naszą formalną praktykę, czy wzmocni naszą formalną praktykę, nada jej jakiś taki pęd, wewnętrzny pęd, który sprawi, że ona się będzie dalej toczyć i dalej rozwijać. Jeżeli mowa o tych pozytywnych atrybutach umysłu, o tej wewnętrznej cnocie, tych zdrowych, dobrych cechach umysłu, to można wymienić właśnie konkretne cechy tego rodzaju. I pierwszą z nich jest wdzięczność, uczucie wdzięczności. I szczególnie w chińskiej kulturze buddyjskiej, w ramach chińskiego buddyzmu, w Chinach ta cecha jest bardzo rozpowszechniona, jest bardzo podkreślana. Rozpowszechniona przynajmniej w tym sensie, że się o niej dużo mówi. Często jest tak, że właśnie ludzie powtarzają, że jestem wdzięczny, dziękuję, jestem wdzięczny i tak dalej. Jest to bardzo rozpowszechniony zwyczaj i wręcz tak często takie sformułowania są używane, że można powiedzieć, że mogą to być, mogą stać się takimi pustymi frazesami, czyli nie zawsze musi za nimi stać jakieś faktyczne odczucie wdzięczności. Może to być po prostu jakiś nieraz taki przyjęty zwyczaj mówienia, takich wypowiadania takich formułek. W każdym razie to jest jakby podkreślona cnota, czy taka pozytywna cecha i warto ją kultywować. Przy czym no, może nie być łatwo takie kultywowanie tej cechy w jej najgłębszym sensie. Najłatwiej nam na ogół czuć wdzięczność wobec tych osób, sytuacji, które przyniosą nam jakiś pożytek, jakąś korzyść. Powiedzmy do ludzi, jakichś nam najbliższych, rodziców czy innych, którzy naszym zdaniem przynieśli nam jakiś pożytek, jakoś nam pomogli. To jest naturalne wtedy, że takie uczucie wdzięczności wobec tych osób się pojawia. Może to być też wdzięczność, powiedzmy, wobec trzech klejnotów, Buddy, Dharmy i Sanghi, wobec rodziców, wobec swojego kraju czy narodu. I generalnie wdzięczni jesteśmy za właśnie sytuacje, które postrzegamy jako pozytywne, jako coś, co nam dały pozytywnego. Natomiast trudniej jest rozciągnąć to uczucie wdzięczności na sytuacje czy ludzi, którzy są źródłem jakichś trudności czy przeszkód w naszym życiu. To, że jakby to nasze uczucie wdzięczności jest ograniczone, to jest w porządku. Dobrze, że jakby w ogóle to uczucie wdzięczności się pojawia. Nie u każdego ono się pojawia. Nie każdy jest zdolny odczuwać wdzięczność, jeżeli to właśnie w ograniczonym zakresie. Natomiast tak naprawdę naszym celem, jeżeli chodzi o kultywowanie, rozwijanie tego uczucia wdzięczności, powinno być takie ogarnięcie nim całości naszej rzeczywistości. Czyli bycie wdzięcznym za wszystko, co nas spotyka i wobec wszystkich odczuwających istot, wszystkich ludzi odczuwających istot, sytuacji, które nas spotykają, również tych, które postrzegamy jako jakieś trudne, czy problematyczne, czy jako przeszkody. I jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób jakby rozciągnąć to uczucie wdzięczności na wszystko, co nas spotyka, wszystkie nasze doświadczenia, to można powiedzieć, że praktykujemy jakby autentyczną wdzięczność, taką wdzięczność najgłębszym tego słowa znaczeniu. I wtedy jakby te takie najgłębsze zdrowy, pozytywny atrybut naszego umysłu się uaktywniają. Jeżeli kultywujemy, rozwijamy to uczucie wdzięczności, to jest naturalne, że na początku jest to wdzięczność taka ograniczona i zakres jest ograniczony. Ale kultywujemy ją z taką nadzieją, że może ona się rozszerzyć na wszystkie sytuacje, może zacząć dotyczyć wszystkich ludzi i sytuacji w naszym życiu i że może stać się bezgraniczna. I tutaj w związku z tą cnotą wdzięczności chciałbym opowiedzieć treść czy scenę z takiego filmu. Być może już tutaj kiedyś przez jakieś mowy to robiłem. W każdym razie w tym filmie jest taka sytuacja, że jest pewien człowiek, który to jest scena, w której jest sytuacja w pracy, gdzie jest podwładny i przełożony. I ten podwładny jest człowiekiem, który jest pracowity, dużo pracuje, ale w swoim życiu jest rzecz ubogi, niewiele ma i ma poczucie, że nie odniósł w życiu żadnego większego sukcesu, że cały czas jest biedny. Tym słowem ma poczucie niedostatku ciągle. I w związku z tym dzieli się tym ze swoim szefem, ze swoim przełożonym, narzeka zaczyna narzekać na swoje życie, że właśnie tak mało ma, cierpi niedostatek. I ten jego przełożony, który jest dosyć mądrym człowiekiem, wdaje się z nim w rozmowę i mówi mu coś takiego, żeby spojrzał na to od innej strony, że przecież kiedy się urodził, to urodził się nagi, nie mając niczego, nawet skrawka odzienia na sobie. A mimo to przeżył tyle lat, ile przeżył do chwili obecnej. Ma na sobie ubranie, ma co jeść, ma gdzie mieszkać, jest mu ciepło i ma zapewnione jakieś podstawowe środki do życia, zaspokojone podstawowe potrzeby. I to wszystko, co obecnie ma, zawdzięcza innym ludziom. Wszystko to otrzymało od innych osób. Mimo iż oczywiście też pracował, zarabiał, mimo to porównując sytuację, kiedy się urodził, z tą sytuacją, kiedy teraz, to można powiedzieć, że wszystko, urodził się nie mając absolutnie niczego, teraz jednak sporo ma, na jakimś poziomie żyje. W związku z tym można powiedzieć, że ten jego niedostatek jest względny. Tak naprawdę ma bardzo dużo. Można powiedzieć, że jest bogaty. Czyli tutaj ten przełożony, że powinien docenić, że to wszystko ma. W tej scenie przełożony nie używa słowa wdzięczność wprost, ale w gruncie rzeczy stara się właśnie pokazać temu podwładnemu, temu człowiekowi, że powinien w jakiś sposób docenić to, być wdzięcznym za to wszystko, co w życiu otrzymał. I podobnie, jeżeli spojrzymy na siebie, to też możemy powiedzieć, że urodziliśmy się bez niczego, nie mając absolutnie niczego. Tym niemniej, gdy przeżyliśmy tyle lat, ile przeżyliśmy, i obecnie można powiedzieć, że mamy zapewnione co najmniej jakieś podstawowe środki do życia, nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone i to wszystko, co mamy, tak naprawdę zawdzięczamy innym ludziom, otrzymaliśmy od innych osób. społeczeństwa. Oczywiście możemy powiedzieć, no ale pracujemy i sporo z tego, co mamy, zarobiliśmy własnymi siłami, własnym wysiłkiem. Ale nawet biorąc to pod uwagę, można powiedzieć, że nawet jeżeli coś kupujemy, to skąd ta rzecz się bierze? Tą rzecz, którą kupujemy za zarobione pieniądze, ktoś musiał wykonać, ktoś musiał to zrobić. Nie my tę rzecz wykonaliśmy, nie my ją zrobiliśmy, ktoś to zrobił za nas. Czyli w pewnym sensie wszystko, co mamy, zawdzięczamy innym ludziom. Jeżeli spojrzymy w taki sposób na swoje życie, to może się w sposób naturalny pojawić właśnie uczucie wdzięczności za to wszystko, co otrzymaliśmy od innych w swoim życiu. I możemy zacząć doceniać rzeczywiście to, co mamy. I to poczucie, to uczucie wdzięczności jest właśnie taką pozytywną cechą, którą można kultywować. I kiedy naprawdę doceniamy to, co otrzymaliśmy od innych, jesteśmy za to wdzięczni, to rodzi się też taka naturalna skłonność, odruch, żeby się właśnie innym za to odwdzięczyć, żeby jakoś odpłacić im za to wszystko, co otrzymaliśmy w swoim życiu. I wtedy jakby rodzi się z kolei taka cnota dawania, taka pozytywna cecha, aby dawać też coś z siebie innym. I dodatkowo, żeby robić to jakoś tak w sposób nieprzymuszony i radosny, z poczuciem radości, że dzielimy się tym, co mamy, co otrzymaliśmy i co niejako zwracamy innym. Ponieważ często w życiu, nawet jeżeli coś dajemy innym, czy robimy coś dla innych, to postrzegamy to jako pewien obowiązek, jako w gruncie rzeczy pewne obciążenie, pewne brzemię, coś, co musimy wykonywać, coś, co musimy robić. Natomiast w wyniku uczucia wdzięczności, takiego odruchu, żeby dzielić się z innymi, dawać coś z siebie innym, pojawia się też uczucie takiej wewnętrznej siły i radości. I wtedy w sposób jakiś taki chętny jesteśmy skłonni pomagać innym i ta wdzięczność, to uczucie wdzięczności prowadzi do uczucia do dodawania, do radości i uczucia siły. Także jakby jest ważne, żeby starać się spojrzeć w taki sposób na swoje życie i być wdzięcznym za to, co mamy.